Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
W komnacie jadalnej było ciepło i jasno jak w dzień. Wosk kapał na resztki potraw. Umęczeni muzycy wciąż grali, a błazen Chince donosił im wino. Tak, ucztę zdominowali kompanii Jana Fryderyka. Olbrzym Denis von Kleist wciąż popisywał się siłą. Rozrzucał łamane przez siebie podkowy jak trofea. Jego brat Jakob grał w puchary z Krukowem. Bogusław, w najmniejszym stopniu niezainteresowany ucztą, rozprawiał o czymś na boku z Andreasem Runge. Może mówią o astrologii, a może o teologii? Dość, że obaj dyskutują. Młodziutki Barnim pod oknem szepce coś na ucho jasnowłosemu Junkrowi. Śmieją się do siebie poufale. Na nich stary Barnim zatrzymał wzrok nieco dłużej. Powinienem z nim pomówić, pomyślał. Matka przecież tego nie zrobi. Saskalwica jest mistrzynią w przymykaniu oczu. Przeszła szkołę z ich ojcem, a moim bratankiem, Filipem.
Przegrałeś?
Zawył Krukow do Kleista.
Pijesz, 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 pijesz!
Skandowali młodzieńcy. Denis von Kleist oderwał się od łamania podków i ryknął.
Jeden brat wygrywa, drugi przegrywa.
Triumfalnie obszedł stół z uniesionymi ramionami, prezentując wszystkim swe męskie wdzięki. Poderwał Jakoba pokonanego przez Krukowa i usadził sobie na ramionach.
Pijesz, pijesz!
Wołali goście.
Pomorski łyk, pomorski łyk!
Zwycięski Krukow podał Jakobowi kielich i ten pomorskim zwyczajem wypił go naraz. Strugi wina spływały mu po brodzie i wsiąkały w czuprynę niosącego go na ramionach brata.
Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Wszystko zostaje w rodzinie,
zawołał, gdy wypił. Jan Fryderyk i Ernest Ludwik siedzieli daleko od siebie i wpatrywali jeden w drugiego przez długość zastawionego stołu. Jednocześnie unosili kielichy, pili i odstawiali. Ci też w coś grają, pomyślał Barnim i zauważył napięcie na twarzach braci Gryfitów, jak przyczajeni do skoku.
Chyba czas na nas,
przypomniał sobie o Kazimierzu Barnim.
Tu już nic ciekawego się nie wydarzy.
Mówiłem, powiedział chłopiec. No to chodźmy. Zatrzymał ich Andreas Runge.
Książę, młody panie,
ukłonił się im obu. Chciałbym pomówić.
Księżna Maria, wiem. Kiwnął głową Barnim. Nie dzisiaj. Pośle po pana profesorze Runge.
Będę oczekiwał. Na świętego Michała muszę wrócić do Gryfi. Uniwersytet wiem.
Pamiętam jeszcze. Wybory rektora na semestr zimowy? Uśmiechnął się do wspomnień Barnim. Obiecuję, że zdążymy pomówić.
Proszę o wybaczenie. Zatrzymał go Runge. Mój brat jest bardzo ciekaw opinii najjaśniejszego księcia na temat porządku kościelnego.
Nie jestem teologiem,
wymijająco odpowiedział Barnim.
Ale lepiej niż pański brat nie ująłbym tak skomplikowanych zagadnień.
Pożegnali się, ruszyli ku wyjściu. Na niskiej konsoli pod ścianą stała wielka majolikowa waza z kunsztowną kompozycją świeżych kwiatów. Pochylała się nad nią karlica, ta sama, która wcześniej usługiwała książętom. Jej ciałem wstrząsały spazmy. Co ona robi? Zanipokoił się Kazimierz i nim Barnim zdążył go powstrzymać, podszedł do karlicy i położył jej rękę na plecach. Podniosła twarz znad płatków kwiatów, nabrzmiałą i umazaną śluzem.
Nie mogę tyle pić,
wyszeptała bezradnie i otarła usta maleńką dłonią. Kazimierz odsunął się z obrzydzeniem. Kobieta dygnęła niezdarnie i chwiejąc się na boki odeszła. Z nad majolikowej wazy rozszedł się kwaśny odór wymiocin. Nie przykryły go wonie kwiatów.
Miałeś rację, książę, powiedział do Kazimierza Barnim. Mogliśmy zostać u mnie i porozmawiać o historii.
Masz o tym jakąś księgę? Spytał młodzian. Taką chętnie bym przeczytał.
Mam, po krótkim namyśle przyznał Barnim. To zapis najstarszych legendarnych dziejów naszych przodków.
Lubię legendy. Ucieszył się i spytał.
Myślisz, że tkwi w nich ziarno prawdy?
Oby nie.
Z trwogą pomyślał Barnim. Sydonia poszła z Dorotą na grób matki. Dwie morwy rosły przed wejściem na niewielki cmentarz w pobliżu kościoła. Gdy podchodziły z jednej, zerwała się sroka i drapieżnym, zuchwałym lotem przeleciała przed siostrami. Wylądowała na kamiennym murze cmentarnym. Zaskrzyczała. Nie znoszę srok. Pokręciła głową Dorota i ptak odleciał. Sydonia wpatrzyła się w mur cmentarny. Poprzerastały go chwasty, gdzie niegdzie widać było obruszone kamienie. W dniu pogrzebu nie zwróciła na to uwagi. Była zbyt zbolała. Zobacz, odezwała się Dorota. Taka wiotka roślina, a potrafi wysadzić kamień z zaprawy. Jak tu cicho, przymknęła oczy Sydonia. Szumiały rozsochate topole znaczące granice cmentarza. Trzy głazy, na środkowym wyryty napis. Rodzina Borg. I tyle. Żadnych imion. Na ziemi płyta z piaskowca. W dzień pogrzebu odkopano ją i uniesiono, by spuścić w dół trumnę. Teraz wokół niej ziemia wyschła i ułożyła się, jakby nigdy jej nie podnoszono. Jakby kamień z krótkim Rodzina Borg połknął Annę Schwichelt. Wyobrażasz sobie, że my też tam leżymy? Spytała Dorota i mocniej przywarła do jej boku. Nie, odpowiedziała Sydonia. Położyły na płycie wiązkę kwiatów. Stały nad grobem w pełnym słońcu. Promienie niemal parzyły je przez czarną materię sukni i żałobnych welonów. Od strony kościoła zamajaczyła jasna sylwetka dziewczyny. Stała przy wejściu i przyglądała się im. To nowa żona pastora, powiedziała Dorota. Starą pochował, jak tylko wyjechałaś do Wołogoszczy. Pisałam ci. I tak szybko wziął młodą? Owszem, powiedział, że jego dzieci nie mogą trwać w sieroctwie. Potrzebują matki. Ja też potrzebuję matki, pomyślała Sydonia, patrząc na ponurą cmentarną płytę i nagle poczuła przypływ złości. Jak można człowieka po śmierci tak odrzeć z imienia? Chodźmy, poprosiła Dorota. Zaraz cię ugotuję. Ruszyły alejką w stronę kościoła. Pastorowa stała w chłodnym cieniu. Ukłoniła się im. Panny Borg, powiedziała. Może wody?
Może piwa? Tubalnym głosem odezwał się zza jej pleców pastor. Nie widziały go wcześniej. Stał w wejściu. Moja żona waży dobre piwo.
Była w ich wieku. Nie mogła mieć więcej niż 20 lat. A pastor mógłby być jej ojcem. Jasne włosy przykrywała czepeczkiem, ale jakiś niesforny, spocony kosmyk wymknął się spod niego i przez to wydawała się jeszcze bardziej dziewczęca.
W taki gorąc zawsze trzymam beczkę w kościele. Mury chłodzą,
tłumaczył się chyba z tego, że dzban i kubki były pod ręką. Rzeczywiście, piwo smakowało dobrze. Pastorze, odezwała się Sydonia. Czy w kościele zachowały się jakieś pamiątki po naszych rodzicach? Z czasów ich ślubu?
Zamrugał. Chustką przetarł spocone czoło i szyję. Zaskoczyła mnie panna, powiedział. Zostałem proboszczem, już jak pan Otto i pani Anna byli małżeństwem.
Może w kantorku? Podpowiedziała jego żona i zarumieniła się.
Księgi parafialne trzymam w domu, wyjaśnił. Ale może coś jest w kantorku?
Pójdę po klucze. Zaofiarowała się pastorowa i nim zdążył odpowiedzieć, zniknęła w głębi kościoła.
Chyża jak łania, uśmiechnął się. Jak to młódka?
Dorota i Sydonia nie odpowiedziały na uśmiech. Spieszył się i odchrząknął.
Tędy, proszę.
Wskazał drogę. Wejście do kantorka znajdowało się naprzeciw zakrystii. Małe drzwi, jak w starych budowlach. Pastorowa zjawiła się z kluczami. Gdy jej mąż mocował się z kłódką, przelotnie spojrzała na Sydonię. Skrzypnęły zawiasy. W powietrzu zawirował kurz. Dorota zaniosła się kaszlem. Sydonia przecisnęła się między wielkim krucyfiksem a zasiekami z krzyży i dostała za pusty korpus szafy. Dostrzegła stojące za nią obrazy, właściwie ich strojne ramy. Serce zabiło je mocniej. Uwierzyła, że za chwilę zobaczy portret ślubny, młodą Annę von Schwichelt i Ottona von Borg. Mocowała się z pierwszą z ram. Rozeschła się i o coś haczyła, więc chwila trwało, zanim udało się ją wyciągnąć. Pastorowa już była przy niej, pomogła jej bez słowa. Razem wydobyły obraz i równocześnie jęknęły. Przedstawiał kobietę w barwnej szacie o złotych, rozpuszczonych włosach i wydrapanych oczach. Straszne, wyszeptała pastorowa. Kto jej to zrobił?
Tumult, wzruszył ramionami pastor. Jesteście za młode, nic nie pamiętacie.
Dlaczego wydrapali jej oczy? Spytała gniewnie Sydonia.
Nie jej jednej. Oberwało się wszystkim świętym. Nie pochwalam tego, żeby była jasność.
Pastorowa wyjęła haftowaną chusteczkę i przetarła szarą plamę pleśni po środku postaci.
Przestań, żono, skarcił ją pastor. Ubrudzisz.
To i upiorę, hardo odpowiedziała ona. Kosz z kwiatami. Widzicie?
Spod plamy wychynęły kwiaty wciąż jeszcze barwne, mimo nadgryzającej je pleśni.
Papiści nie chcieli ustąpić. Lud się burzył, dochodziło do tumultów.
Niechętnie zaczął mówić pastor.
Ludzie chcieli nowych porządków, byli za nauką Lutra. Tu i ówdzie wdzierali się do kościołów i niszczyli wizerunki świętych. Ale nigdy Jezusa Chrystusa, zastrzegł. Szlachta z początku broniła starej wiary, ale potem, gdy książęta Barnim i Filip opowiedzieli się za nową, to i szlachta ustąpiła.
A nasz ojciec? Zapytała Sydonia.
Nie wiem, nie było mnie tutaj. W tamtych czasach byłem młodym adeptem w Trzebiatowie, rzecz jasna. W Trzebiatowie, powtórzył z namaszczeniem. Stamtąd wyszedł zaczyn naszej reformacji.
W jego głosie zabrzmiała duma. Tam też niszczono obrazy? Spytała męża pastorowa.
W odpowiedzi mruknął, ale ona docisnęła.
Opowiedz proszę.
Jednego dnia, w samym szczycie tumultów, była taka historia, że katolicy chcieli iść z procesją do cudownego obrazu. Ponoć cudownego, dodał. Wisiał jeszcze u Norbertanów w Białobokach. To takie były czasy przejściowe. Jedni zdjęli, inni jeszcze nie. No i z Trzebiatowa ruszyła procesja. Z gromnicami, ze śpiewami, a w tym samym czasie w kościele Świętego Ducha. Były panny Bork w Trzebiatowie?
Nie, zaprzeczyła Sydonia.
To przy rynku, wyjaśnił pastor. Więc procesja do Białoboków przechodziła obok kościoła Świętego Ducha w czasie, gdy protestujący w nim wierni wyrywali posągi świętych z cokołów. Ktoś krzyknął, żeby je spalić, ale inni się nie zgodzili, więc postanowiono je potopić.
Sydonia i pastorowa spojrzały na siebie ze zgrozą.
I tego, tu idzie procesja do obrazu ze śpiewem i gromnicami, a tu z kościoła wychodzi druga, niosą posągi. Zrazu papiści myśleli, że ci z posągami może do nich dołączą, ale patrzą, że nie. Że tamci zmierzają do studni i jeden za drugim wrzucają do nich święte Anny, Katarzyny Sieneńskie i inne. No i doszło do rękoczynów,
westchnął pastor. Przeciągnął dłonią po czole i odzyskał rezon.
A parę lat później tenże sam Kościół Świętego Ducha gościł Sejm Trzebiatowski i to tam uchwalono nowy porządek kościelny na Pomorzu.
A Borkowie? Powtórzyła pytanie o ojca Sydonia.
Z tego, co mi mówiono, sama panna widzi, że nie bronili swojego kościoła. Tam dalej znajdziecie świętego Andrzeja, Szymona, świętą Małgorzatę i inne. Ze wszystkimi obeszli się tak samo. Są i tu posągi, choć tych nie potopiono.
Głos pastora nabierał rozpędu, ale trudno było zrozumieć, czy jego gniew dotyczy Borków i znieważonych świętych, czy tego, że zmuszono go do opowieści o czasach tumultów.
Tak więc tego. Nie bardzo są tu pamiątki po rodzicach panien, zakończył pastor.
Gdy wyszły z kościoła i ruszyły ku zamkowemu wzgórzu, Dorota ciężko wsparła się na ramieniu Sydonii. Była w gorszej formie, powłóczyła nogą. Boję się, wyznała po chwili. Jesteśmy tylko ty i ja, sieroty. Ulrich rozerwie nas na strzępy, gdy usiądziemy do układów spadkowych. Nie rozerwie, poklepała ją po dłoni. Nie pozwolę mu na to. Ulrich usiadł ciężko, jak człowiek pogrążony w żałobie. Pasiu słusznie ustawił się za nim. Minął miesiąc od pogrzebu. Niemal się nie widywali. Ulrich stale wyjeżdżał albo po prostu nie pokazywał się na zamku. Co robił? Nie pytały go. Teraz siedział naprzeciw sióstr przy długim dębowym stole. Między nimi mogłyby się zmieścić dwa tuziny gości, ale póki co towarzyszył im tylko jeden srebrny kandelabr ustawiony po środku jak granica. Brat i siostry. Nie kazano rozpalać w kominku. Było lato, upał, a kominy, jak dowiedziała się Sydonia od służby, wymagały pilnych napraw. Zresztą co ich nie potrzebowało? Zamek Borków tylko z oddali wyglądał dostojnie i groźnie. Wystarczyło podrapać i się sypał. Ich przodkowie nigdy nie mieli sławy gospodarzy. Przeciwnie, wśród najlepiej pamiętanych członków rodu byli wyłącznie wojownicy i rycerze lub ich czarne odbicia. Banici, gwałtownicy i zbójcy. Co sprawiało, że stawali po jasnej, a co, że po ciemnej stronie? Jurga von Borg mówił, że sumienie, a Ulrich, że przypadek. O jednych mawiano, że są solą tej ziemi, o innych, że jej ciemnym ziarnem.
ale tych, którzy od pokoleń rodzili się w wilczym gnieździe, zawsze zwano dzikim rodem. I nie dlatego, że byli jakąś jego boczną gałęzią. Ci właśnie byli jego jądrem. Messige von Borg zza jeziorza, którego Ulrich poprosił na świadka, był z drobnej bocznej gałęzi Borgów. Dlatego go wybrał, przejrzała brata Sydonia. Messige będzie w niego zapatrzony. Siostry reprezentował Christopher von Schwichelt, brat matki. Właśnie przybyli. Przywitali się, zajęli miejsca. Towarzyszący im notariusz usadowił się z boku. Rozłożył arkusze, pióra, kałamarz, naczynie z woskiem. Dorota pod stołem chwyciła za rękę Sydonię. Ta uścisnęła palce siostry, wyjęła dłonie i położyła na dębowym blacie, jedną obok drugiej. Rozmowy przebiegły nad wyraz spokojnie. Ulrich był ugodowy. Tak, on odziedziczy całość dóbr ziemskich po rodzicach, bo zwyczajem jest nierozdrabnianie szlacheckiego majątku, zwłaszcza, że jest jedynym męskim potomkiem. Ale tak, spłaci obie swoje siostry. Na początek dla każdej po 500 talarów rańskich gotówką i uposażenie w ubrania, futra, kufry, sprzęty domowe, pościel, kosztowności. Obie mają gwarancję mieszkania i należnego im poziomu utrzymania w rodowym zamku po kres dni. A gdyby chciały domowe pielesze opuścić, Ulrich musi je uposażyć stosownie do pozycji, w gotówce i naturze. Notariusz wypisywał ilość funtów zboża, beczek miodu, masła, kurcząt, prosiąt, wołów. Ciągnęło się. Był pedantyczny. Nadto, wyrecytował zerkając do prawa zwyczajowego. Gdy panny wyjść będą chciały za mąż... Ulrich von Borg demonstracyjnie przechylił głowę w prawo, by srebrny kandelabr nie przesłaniał mu Sydonii i przez długość stołu spojrzał jej w oczy. Za jego wzrokiem podążyli Messige von Borg i Christopher von Schwichelt. Musiałaby panna najpierw wyrazić taką wolę... powiedział do siostry prowokująco. Owszem, owszem, zamruczał notariusz, nie unosząc głowy znad pisma. To naturalne, nikt panien von Borg nie może nie wolić. Panny, poprawił go Ulrich i zręcznie przekrzywił głowę w lewo, by z drugiej strony kandelabru popatrzeć na Dorotę. Ta zacisnęła palce na blacie stołu, aż pobladły. Dlaczegóż to? Monotonnie spytał notariusz.
Na zamąż pójście Doroty raczej się nie zanosi. Proszę spojrzeć.
Notariusz uniósł spojrzenie. Dorota zapłonęła rumieńcem i gniewem. Nie przesądzaj i nie przesadzaj, Ulrichu, polubownie zaczął wuj Christopher. Dorota ma miłe usposobienie. Jest uroczą, młodą damą.
I garbuską,
prychnął z zapleców Ulricha jego paś Jakob von Stettin. Ulrich rozłożył ręce, jakby mówił, wszyscy to widzą. Wyproś go, powiedziała Sydonia. Nie życzymy sobie tu obecności obcych. Ulrich odwrócił się i poufale klepnął pazia w tyłek, jak psa. Stettin posłał zimne, niebieskie spojrzenie z Sydonii i zniknął.
To układ spadkowy, podjął wuj Christopher. I dopilnuję, by był spisany jak należy. Obu pannom przysługuje wiano.
W przypadku za mąż pójścia,
uściślił Ulrich. 3000 guldenów, oznajmiła Sydonia. Brat zaśmiał się głucho. Przeczekały go. Umilkł, wyjął z rękawa chustkę, udał, że wyciera łzę rozbawienia i powiedział.
A teraz poproszę o rzeczywistą kwotę.
3000 guldenów, powtórzyła głośno Dorota.
Nie macie pojęcia o finansach, prychnął. Nie mam tyle gotówki.
Nie chcemy jej dzisiaj, spokojnie powiedziała Sydonia. On kłamie, wtrąciła się szybko Dorota. Ma pieniądze. Wiem, słyszałam, jak rozmawiał z matką. Pieniądze jeszcze z jej ślubnego wiana. Dała mu je.
Proszę, proszę, ledwie żywa, słuch jak u zająca.
Ulrich zaczynał się rozkręcać. Gdzie masz gotówkę? Próbowała uspokoić sytuację Sydonia.
U ojców, odpowiedział. Jak wszyscy.
Ale nie wierz tej plotkarze,
wskazał brodą Dorotę.
Większość wiana matki pochłonął ten zamek. Zostały same drobne. Zapomnij o 3000, mowy nie ma. Tylu nie dają nawet za marszałkowskie córy.
Przygryzła wargę. Zorientowany był dobrze. Po 2, powiedziała.
Musiałbym sprzedać zamek, ojcowiznę, ziemię z dziada pradziada Borków.
Przesada. W tym jesteś niezrównany. Znów roześliła go Dorota.
2, powiedział i dodał. Dla obu, czyli po 1000.
To rozsądne,
wtrącił się Messige von Borg. Nieco niedoszacowane, zaprzeczył Christopher, ale słabo.
Sydonia i Dorota wiedziały, że wydając 3 lata temu córkę za mąż, dały jej właśnie tyle, 1000 guldenów. I to w ratach.
Pomówmy o klejnotach, matki, podjęła negocjację Dorota. Pierścionek z szafirem stracony, ale zostały jej złote łańcuchy i pierścień rodowy.
Tak, pierścień Szwicheltów, pamiętam go, wtrącił Christopher.
Co mam zapisać? Z odsieczą przyszedł notariusz.
Po 1000 guldenów wiana i klejnoty po matce,
szybko podyktował wuj Christopher.
Zgoda?
Upewnił się notariusz. Siostry spojrzały po sobie i odrzekły równo. Zgoda.
Starczy nam na wygodne, dostatnie życie, powiedziała wieczorem Dorota. Były same w dawnej sypialni matki. W kominku niemal wygasło, ale od ledwie żarzących się głowni biło przyjemne ciepło. Siedziały w koszulach nocnych w jej łożu. Rozpuszczone włosy spadały im na plecy.
Meteke, podaj wino, zawołała Dorota i rzuciła na wysoko ułożone poduszki.
Przeturlała się na bok niezdarnie i wyciągnęła coś spod nich.
Patrz, co mam,
wesoło pokazała Sydonii.
Kielichy matki?
Rodowe srebra Szwicheltów,
udawała głos wuja Christophera Dorota.
Meteke, polej panną Borg. Napijemy się za 500 guldenów natychmiastowej wypłaty. Gotówką.
Nie guldenów, a talarów reńskich, uściśliła Sydonia.
Guldeny są złote, talary srebrne. To wielka różnica. Chwyciła kielich i obejrzała z niedowierzaniem.
Skąd to masz?
Nie widziałaś?
Śmiała się Dorota.
Spod poduszki.
Meteke wzięła od niej kielich, by nalać wina i Dorota w tej samej chwili się rozpłakała.
Jak dziecko. Skryła twarz w dłoniach, skuliła się. Sydonia objęła jej krzywe plecy.
Matka mi je dała, wyszlochała. Wtedy zrozumiałam, że z nią źle. To było okropne.
Wiem, pogładziła ją po włosach Sydonia.
Nic nie wiesz, dalej płakała Dorota. Nie było cię tutaj. Byłyśmy same, ona i ja. I Ulrich z tym jego strasznym paziem. Matka umierała, a oni urządzili sobie polowanie do poroży w saloniku myśliwskim.
Potwory.
Potwory, powtórzyła Sydonia. Napijemy się? Dorota westchnęła po płaczu, wytarła nos i wzięła od Metekę srebrny kielich.
Co miał na myśli Ulrich, mówiąc, że musiałabyś wyrazić wolę? Spytała.
Podpuszczał cię?
Tak, powiedziała Sydonia.
Podpuszczał do igrania z ogniem.
Sam nie rozumie, o czym mówił.
Ja też nie pojmuję, westchnęła Dorota. Masz coraz więcej sekretów przed siostrą. A przecież dzielimy los. Nie będzie ci lżej, gdy się zwierzysz.
Sydonia patrzyła na nią. Zgarbioną, wbrew swej woli wykrzywioną, nieszczęśliwą. Poczuła taki ciężar, takie brzemię, że skłamała. Naprawdę nie ma o czym mówić.
Sydonia pomyślała, że im więcej się w jej życiu dzieje, tym bardziej musi pilnować słów. Teraz także przed zaborczą, przez swą ułomność i kruchość siostrą.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, Słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.